Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Piąta niedziela Wielkiego Postu, rok A. Z proroctwa Ezechiela. Przekonacie się, że ja jestem Panem, kiedy otworzę wasze mogiły, aby z tych mogił wyprowadzić mój lud. Z psalmu 130. Przecież przy Tobie jest przebaczenie. Z listu do Rzymian. Jeśli w was jest Chrystus, ciało wasze martwe z powodu grzechu, duch natomiast życiem z racji sprawiedliwości. Z Ewangelii według świętego Jana. Łazarz umarł i ze względu na was cieszę się, że mnie tam nie było, bo będziecie mogli uwierzyć. Chodźmy zatem do niego. Siostry i bracia, liturgia piątej niedzieli Wielkiego Postu kreśli przed nami tę ostatnią z trzech kateches, bo już za tydzień będziemy słuchać opisu męki Jezusa Chrystusa. Katecheza o śmierci, a właściwie katecheza o życiu, które Bóg ze śmierci potrafi wyprowadzić. Ale zanim dotrzemy do Ewangelii w redakcji świętego Jana, mamy jeszcze po drodze trzy teksty, które mają nas do niej przygotować. A zatem najpierw proroctwo Ezechiela, 37 rozdział, wersety od 12 do 14. Oczywiście gorąco polecam, by zajrzeć do Biblii i przeczytać ten rozdział od początku, od pierwszego wersetu. Prorok zostaje wyprowadzony, wyciągnięty przez Boga i postawiony na środku doliny, na której pełno było ludzkich kości. Przeczytamy, że Duch Boży poprowadził wokół tych kości, pomiędzy nimi. Kości były wyschnięte, w nich nie było życia. Po ludzku i zdroworozsądkowo nie było żadnych szans, żeby coś się zmieniło w tej sytuacji, którą Ezechiel ogląda swoimi oczami. Ale już przekonany o tym, że Bóg może o wiele więcej, niż może sobie wyobrazić człowiek, Bóg może zrobić o wiele więcej, niż człowiek jest w stanie o tym pomyśleć. Dlatego asekuracyjnie na pytanie, czy te kości mogą ożyć, Ezechiel odpowiada, to ty wiesz, o Panie. I Bóg zaprasza proroka do prorokowania, do wypowiedzenia słowa. To bardzo ciekawe, bo Ezechiel ma prorokować o życiu, mimo że widzi śmierć. Proroctwo o życiu. Bycie prorokiem to umiejętność, to zdolność, to łaska, to charyzmat postrzegania rzeczywistości takiej, jaką ona jest. Prorok widzi beznadzieję, ale Bóg otwiera mu serce i pokazuje, tutaj mogę działać. W twojej beznadziei mogę działać. Nie jestem ograniczony. Żadna śmierć mnie nie ograniczy. Nie zamknie mi możliwości wyjścia. Ezechiel ma w sobie to doświadczenie Paschy. On rok w rok, pomimo tego, że jest na wygnaniu, siada z braćmi i przypomina sobie, tak, nas Bóg wyprowadził z Egiptu. Mnie Bóg wyprowadził z Egiptu. Ezechiel tęskni i chce, żeby przeżywać Paschę w wolności. Żeby rzeczywiście to wyprowadzenie ze śmierci, wyprowadzenie z niewoli dokonało się na jego oczach jeszcze raz. Ale każdej nocy paschalnej on to przeżywa. I teraz bardzo ważne pytanie, które to czytanie, ten tekst 37 rozdziału proroctwa Ezechiela stawia każdemu z nas. Czy wierzę, czy właśnie w tym czasie przypomniałem sobie o tym, że Bóg może mnie wyprowadzić ze śmierci? Czy tylko karmię moje lęki, moje przestraszenie, może i przerażenie? Dosłownie przed momentem wpadł mi w oczy obrazek, grafika w internecie, która w pewien sposób też jest komentarzem do dzisiejszej sytuacji. To cytat z rozmowy Onufrego Zagłoby z Michałem Wołodyjowskim. Głupi, kto smutki prowiantuje, zamiast je o głodzie trzymać, żeby bestie zdechły jako najprędzej. Ezechiel nie zna tej historii, ale Ezechiel jest postawiony jako człowiek wierzący, jako człowiek, który ma doświadczenie wyprowadzenia ze śmierci w dolinie, która nie rokuje żadnych nadziei, musi się zmierzyć właśnie z tym lękiem, z tym strachem, który jest niesamowicie zakorzeniony w świecie. Dzisiaj tym bardziej. Jesteśmy postawieni w sytuacji, w której jeszcze nikt z nas się nie znalazł. Szukamy rozwiązań, szukamy wyjścia. Niestety spieramy się też między sobą bardzo mocno o sposób postępowania właśnie w tym wydarzeniu, które się wydarza, a które trudno nam przyjąć i uznać jako dar Boga. I proszę mnie tutaj też dobrze zrozumieć. Nie o to chodzi, żeby dziękować teraz Bogu za sytuację, w której cały świat jest opanowany przez wirusa, ale chodzi o to, aby dostrzec, że właśnie w tej sytuacji, tak jak to widzi Ezechiel, że w tej sytuacji Bóg mówi: ja cię wyprowadzę. Ja mam tutaj pole do działania łaską, miłosierdziem. I na to też trzeba zwrócić uwagę. Te przejmujące zdjęcia z placu świętego Piotra podczas modlitwy papieża, modlitwy przebłagania, modlitwy o uwolnienie świata. Myślę, że dość dobrze rozumiemy sytuację, w której znalazł się Ezechiel. I Bóg mówi mu: prorokuj, zobacz rzeczywistość. W trakcie tego proroctwa zrobił się ruch, kości zaczęły się dopasowywać, pojawiły się ścięgna, ciało, skóra, ale nie było ducha, potrzeba było jeszcze więcej błogosławieństwa, jeszcze więcej łaski. I znów Bóg nakazał: prorokuj, niech ożyją. I przeczytamy: zacząłem prorokować, jak mi nakazano, i wszedł w nich duch. Ożyli i stanęli na swych nogach. Rzesza ogromna. I Pan dał zrozumienie prorokowi. Te wszystkie kości to cały dom Izraela. Oni się skarżą: uschły nasze kości, umarła nasza nadzieja. Jesteśmy już całkiem zgubieni. Kto z nas tak sobie nie pomyślał? Właśnie w tym czasie, w tych ostatnich dniach. Ile takich wiadomości nie krąży, przede wszystkim w przestrzeni internetu. A Bóg dzisiaj odpowiada słowem. Mówi do każdego z nas. Prorokuj więc. Powiedz: tak mówi Pan, oto otwieram wasze groby. Wyprowadzę was z grobów waszych i powiodę was do krainy Izraela. Przekonacie się, że ja jestem Panem. Przekonacie się, że ja, Pan, tak rzekłem i spełnię. Chciałoby się oglądać spełnienie tej obietnicy jeszcze w najbliższym tygodniu, żebyśmy mieli kościoły otwarte na świętowanie Triduum Paschalnego. Ale wiemy, że Bóg ma swój czas i najprawdopodobniej będziemy przeżywać Triduum w zupełnie nowy sposób. Co nie znaczy, że Bóg nie zmartwychwstanie, że Bóg nie przyjdzie do nas właśnie w ten nowy sposób. On przychodzi, On szuka sposobów, żeby się z nami spotkać. Daje nam nową rzeczywistość, zaprasza nas do tego, byśmy właśnie w takiej rzeczywistości, w takich warunkach odkrywali Jego bliskość, Jego obecność. Ale czy to słowo nie daje nadziei? Czy ono nas trochę nie chce postawić do pionu, żebyśmy nie rozpaczali, żebyśmy nie jęczeli, żeby w nas nadzieja nie umarła, żebyśmy nie pomyśleli sobie, że jesteśmy już całkiem zgubieni? Bóg naprawdę przychodzi z potężnym ładunkiem miłości, miłosierdzia i daje łaskę. I dlatego w komentarzu do tego czytania, którym jest tym razem psalm 130, czytamy właśnie o sytuacji śmierci ducha. Psalm rozpoczyna się od słowa: z dna przepaści wołam do Ciebie, Panie. Ale cała treść wskazuje na to, że ta przepaść to stan moralnego upadku, to grzech. I właśnie w tym czasie my jesteśmy wezwani do nawracania się, do przyjmowania na nowo Bożego Słowa, do zmiany naszego myślenia, zmiany postrzegania świata, naszych relacji. Popatrzcie, siostry i bracia, jak wiele szans daje nam ten czas, byśmy dogadali się, byśmy zaczęli rozmawiać z tymi, którzy są obok. Niekiedy wymaga to naprawdę sporego wysiłku. Łatwiej byłoby zamilknąć, znów się nie odezwać. A Bóg, który do nas przychodzi przez Słowo, bo jesteśmy zaproszeni do tego, by spotykać się z Nim w Biblii, jeśli wielu z nas nie ma możliwości, żeby stawać na Eucharystii, to możemy otworzyć Biblię i słuchać słowa, które nie chce pozostać w nas bezowocne, które nie jest bezsilne, ale zaprasza, prowokuje, uruchamia nas do tego, żebyśmy słowo dali dalej, żebyśmy dali słowo, rozdawali słowa, słowa błogosławieństwa, słowa miłosierne. I wołanie autora psalmu 130 na tym się właśnie skupia. Usłysz mój głos. Niech Twoje uszy zechcą się zwrócić ku głosowi mojego błagania. Przecież przy Tobie jest przebaczenie. Dlatego moja dusza wytrwale wiąże swe nadzieje z Panem, bo u Pana można znaleźć miłosierdzie i pełne wykupienie. On wyzwolić może Izraela z wszystkich jego nieprawości. Dobra nowina to jest wspaniała wiadomość, że naprawdę jesteśmy wykupieni z naszych nieprawości, wyzwoleni z naszych grzechów. Może ktoś też doświadcza i przeżywa utrudnienie związane z możliwością spowiedzi w tym czasie, ale Bóg też przychodzi na różne sposoby. Mamy o tym konkretne katechezy i na falach radia i w internecie również można znaleźć wiele materiałów i na temat żalu doskonałego i sposobu przeżywania właśnie tego czasu w jedności z Bogiem. Wiele łaski, którą Kościół daje na ten czas, to wszystko jest do wykorzystania. Przy Panu jest przebaczenie. Ono jest fundamentalne, by doświadczyć życia, uwierzyć, że Bóg przebaczył, a miał co przebaczyć. Świat ucieka od grzechu. My to widzimy bardzo dobrze. Co nie znaczy, że grzechu nie popełnia. Ucieka od świadomości grzechu. Jednocześnie boi się śmierci. I został świat teraz skonfrontowany ze śmiercią. Bo przecież każdego dnia wielu ludzi umiera w rozmaity sposób. Dzisiaj mówi się przede wszystkim o COVID-19, o zgonach spowodowanych właśnie tym doświadczeniem choroby. Ale przecież wiemy, że śmierć nas nie omija. Tutaj akurat w parafii, w której posługuję, jeśli mówić o pewnych średnich, to co 3, co 4 dni mamy pogrzeb. Nieustannie spotykamy, doświadczamy, dotykamy śmierci i trzeba się z nią zmierzyć. I trzeba zobaczyć, że o wiele gorszą śmiercią, o wiele gorszym stanem człowieka jest grzech. Jest wejście w beznadzieję, w bezbożność życia. Świat próbuje nieustannie przepchnąć filozofię, żeby żyć w taki sposób, by śmierci nie dostrzegać. Bóg nam zrobił rekolekcję i świat musi się z tym zmierzyć. Bo to wszystko, co się dzieje na naszych oczach, bardzo brutalnie przypomina o śmierci. I jednocześnie uwalnia spore pokłady lęku o życie. Dlatego ta modlitwa w psalmie 130 jest pełna nadziei. Bo słowo nam pokazuje, że Bóg jest w doświadczeniu śmierci. On jest. Jest również w doświadczeniu grzechu, od którego chce nas uwolnić, z którego chce nas wydobyć, wyrwać nas, pozbawić władzy grzech. Ile razy spotykamy się z tym i pewnie też gdzieś tam z tyłu głowy dotyka nas i dopada nas takie myślenie. Przecież nie jestem w stanie uwolnić się od mojego grzechu. Już w Księdze Rodzaju, w czasie rozmowy Boga z Kainem, padło bardzo mocne słowo. Ten grzech łasi się. On waruje u Twoich wrót, ale Ty masz nad nim panować. Kain nie zapanował. My często nie panujemy. Dlatego Bóg nas nieustannie przeprowadza przez bramę, którą jest Chrystus, przez bramę miłosierdzia, przez serce Jezusa. I nieustannie doświadczamy tej łaski, którą nazywamy chrztem. Doświadczamy owoców naszego chrztu, nowego życia. Apostoł Paweł dzisiaj w liście do Rzymian, w 8 rozdziale, też bardzo jasno i bardzo klarownie mówi w 1 wersecie. Nie ma już zatem żadnego wyroku skazującego na tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Prawo ducha dającego życie w Chrystusie Jezusie uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. Dlatego zamysły ciała są śmiercią, zamysły ducha życiem i pokojem. Zamysły ciała wrogością w stosunku do Boga. Trzymający się ciała Bogu podobać się nie mogą. Właśnie tym zdaniem rozpoczyna się dzisiejsze drugie czytanie ale oczywiście zachęcam, by zajrzeć do początku 8 rozdziału listu do Rzymian. Paweł bardzo klarownie mówi, ci, którzy trzymają się ciała, nie są w stanie podobać się Bogu, to znaczy trudno im wejść w relacje, w przyjaźń, ale my nie trzymamy się ciała, lecz ducha, jeśli oczywiście Duch Boży w was mieszka. Ale przecież wiemy, że Duch Boży w nas mieszka. Od momentu chrztu jesteśmy Jego świątynią i musimy sobie o tym przypominać nieustannie. Właśnie ta prawda wydobywa z nas chęć życia i właściwy sposób oglądania tej rzeczywistości, w której przyszło nam żyć. Jeśli w was jest Chrystus, ciało wasze martwe z powodu grzechu, duch natomiast życiem z racji usprawiedliwienia, jesteśmy nowym stworzeniem. Nam Duch Chrystusa daje życie. Nawet jeśli tracimy z oczu tę perspektywę, nawet jeśli decydujemy się na grzech, nawet jeśli odchodzimy od Pana, to nieustannie jesteśmy wzywani, jesteśmy zapraszani do tego, by pojednać się z Bogiem. Inaczej nawet, święty Paweł tam używa stwierdzenia, by być pojednanymi, by dać się pojednać. To Ojciec Niebieski jedna nas ze sobą, inicjatywa jest po Jego stronie. My odpowiadamy podejściem do spowiedzi, przyjęciem miłosierdzia. I najlepiej widać to właśnie w dzisiejszej Ewangelii, już pod koniec tego dość sporego tekstu z 11 rozdziału redakcji świętego Jana. Znamy tę Ewangelię bardzo dobrze, znamy historię Łazarza, właściwie historię jego śmierci, jego bezradności. Człowiek, który jest bezradny wobec śmierci, zachorował i umarł. I co mówi Jezus? Łazarz umarł i ze względu na was cieszę się, że mnie tam nie było. Jezus mówi to o swoim przyjacielu, o człowieku, w którego domu bywał często i lubił tam przebywać. Łazarz i jego dwie siostry, Marta i Maria, no, znały Jezusa doskonale. On tam odpoczywał. On tam rzeczywiście łapał oddech, on tam rozmawiał o wszystkim. Czy przychodził sam, czy przychodził z uczniami. Tam się dobrze czuł. Dlaczego, kiedy otrzymał informację, że choruje ten, którego kochasz, ten, którego jesteś przyjacielem, a przecież Jezus ciągle mówi o przyjaźni, dlaczego nie zareagował? Powie tylko do uczniów, to jest 4 werset, ta choroba nie prowadzi do śmierci, lecz się pojawiła ze względu na chwałę Boga. Ewangelista Jan doda bardzo wyraźnie, że Jezus lubił Martę i jej siostrę, a także Łazarza. To było coś więcej niż lubić. Tam była naprawdę bardzo głęboka przyjaźń, ogromna zażyłość, miłość. A jednak, choć Jezus dowiedział się, że Łazarz jest chory, pozostał tam wtedy na miejscu, gdzie się znajdował, jeszcze przez 2 dni. Wiele wątków pojawia się w tej Ewangelii, ale myślę, że najważniejszą sprawą jest właśnie ta droga Jezusa do grobu Łazarza. Najpierw Tomasz się odzywa na informację, że Jezus, na to postanowienie, że Jezus idzie do Łazarza. Mówi, chodźmy i my, aby z nim umrzeć. Każdy z nich doskonale wie, że arcykapłani szykują się na Jezusa, że to napięcie naprawdę sięga zenitu. Jezus przychodzi do Betanii, Łazarz od 4 dni spoczywa w grobie. Zwyczajem żydowskim było pochowanie do grobu tego samego dnia, w którym człowiek umarł. Owijano w chusty, w całun pośmiertny, w ten sudarion. Przed tym aktem jeszcze namaszczano całe ciało rozmaitymi olejkami i wkładano do grobu na kilka miesięcy, czasami do roku. Po upływie tego czasu otwierano grób, wyciągano szczątki, które jeszcze zostały, wkładano do urny i odbywał się drugi, ten właściwy już pogrzeb. Jezus przychodzi po 4 dniach. Jest pewne, że Łazarz nie żyje. Co więcej, skoro znamy proroctwo Ozeasza, wiemy, że tam nie ma żadnych szans na to, by Łazarz się obudził. Pierwszy, drugi dzień jeszcze, ale 3 dnia to było pewne. Śmierć jest faktem. Nic z tej śmierci nie wyciągnie, nie wydobędzie. Tam już nie ma życia. I mamy jeszcze zatrzymanie w tej drodze. Wychodzi naprzeciw Marta. Marta, która przekracza prawo. W tych pierwszych dniach po pogrzebie nie wolno było bliskim zmarłego opuszczać domu. Ona wybiega do Jezusa, nie pozwala, żeby Jezus wszedł do domu, chodziło też o rytualną nieczystość, ale ona sama wybiega do Jezusa i zaczynają rozmawiać o zmartwychwstaniu. Cała ta dyskusja teologiczna tak naprawdę niczego nie zmienia w sytuacji Łazarza. Więc Marta trochę podstępem wysyła kogoś, by Maria przyszła. Ta, która siedziała u nóg Pana, która zawsze miała czas dla Jezusa, by Go słuchać, by się wypełniać Słowem. Maria przybiega, pada do stóp i mówi dokładnie to samo, co jej siostra. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Wtedy w Jezusie następuje to ogromne poruszenie, głębokie wzruszenie. Pada pytanie, gdzie Go pochowaliście? Chodź, zobacz. Odsuńcie kamień. Marta na to, Panie, już cuchnie, od 4 dni tu leży. Krótka modlitwa dziękczynienia i rozkaz, Łazarzu, wyjdź stamtąd. I Łazarz wyszedł. Ten, który był umarły, usłyszał głos Boga. Czy wtedy, kiedy zgrzeszysz? Czy wtedy, kiedy wybierasz życie bez Chrystusa? Bo Chrystus nie chce grzechu. Czy właśnie w tej sytuacji, w sytuacji śmierci, słuchasz głosu Boga? Czy otwierasz Biblię? Czy szukasz szansy na przebaczenie? Bo Kościół się wtedy za ciebie modli. Jest Maria, która przybiega ze łzami w oczach, pada do stóp i mówi, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Ona wie doskonale, że Łazarz nie żyje, ale klęka, woła. Przecież o wielu naszych siostrach i braciach możemy powiedzieć, trzymając się logiki ludzkiej, z nimi już się nic nie da zrobić. Oni się nie nawrócą. Ale my mamy im dać szansę usłyszenia słowa Jezusa. Naprawdę to jest właśnie ten czas, w którym wołamy, w którym krzyczymy do Boga. Jeśli patrzyliście, w jaki sposób modlił się papież Franciszek. Z tym sercem pełnym tęsknoty, z sercem wypełnionym wołaniem o miłosierdzie. Dla nas, dla całego świata. Serce Marii musiało się otworzyć. Nie o to chodziło, że Jezus nagle zmienił zdanie. On chciał życia Łazarza. Powiedział to wiele wersetów wcześniej. Chwała Boga ma się objawić. Wtedy nagle Maria słyszy i Żydzi, którzy są obok niej, słyszą modlitwę dziękczynienia. Wtedy jest rozkaz wskrzeszenia. Otwarło im się serce, otwarły im się uszy i oczy. Po to jest Kościół, żeby otwierać oczy, żeby sobie na nowo otworzyć serce. Zobaczcie te 3 katechezy. Pierwsza to spotkanie w Samarii. Obca kobieta, ktoś, kto nie należy do naszego ludu. Mogło to wielu kompletnie nie zainteresować. Potem perspektywa się zmienia. 9 rozdział. Niewidomy. Jeden z nas. Co prawda grzesznik pewnie, ale to już ktoś obok. I wreszcie Łazarz. Człowiek, który ma imię, którego życie, którego śmierć również będzie głosić, że Bóg jest łaskawy, że Bóg okazuje litość. Przyjaciel. Jezus razem z nami, albo my razem z Jezusem, przechodzimy drogę od obcego człowieka, od obcej kobiety do przyjaciela. Bez względu na to, na jakim etapie jesteś, czy czujesz się obcym dla Boga, czy Bóg jest dla ciebie obcym, znaczy dla nas myślę, że nie, ale liturgie tych niedzieli dają nam jasne światło. Bez względu na to, czy ktoś może czuć się obcym dla Boga, czy ma z Nim jakąś relację, czy jest Jego autentycznym przyjacielem, Bóg wobec nikogo nie pozostaje obojętnym. On szuka nieustannie sposobu, by się z nami spotkać, by z nami być. Jan Ewangelista w 45 wersecie skomentuje krótko: większość Judejczyków, którzy przybyli do Marii, po ujrzeniu tego, co uczynił, uwierzyła w Jezusa. Niektórzy natomiast poszli do faryzeuszy i opowiedzieli im, czego Jezus dokonał. To jest czas, by wierzyć, by ufać, by kochać, by dawać miłosierdzie. To jest czas przygotowania do Paschy, przeżywanej w inny sposób. Dla wielu bardzo bolesny, to prawda. Ale Pan przyjdzie, Bóg przejdzie, Bóg nas przeprowadzi przez ten czas, bo Jemu nic się z rąk nie wymknęło. On nie przestał być Bogiem. Niech Jego łaskawość, niech Jego miłosierdzie na nowo nas ogarną. Amen.
Słowo o słowie.